Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykański sekretariat stanu protestuje przeciw szkalowaniu Stolicy Apostolskiej w tzw. sprawie Boffo.
Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia obchodzi 25-lecie istnienia.
Kardynał Kasper liczy na upowszechnienie owoców dialogu ekumenicznego.
9 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Mieszanie kardynała sekretarza stanu, redaktora naczelnego L'Osservatore Romano oraz żandarmerii watykańskiej do wydarzeń związanych z dymisją byłego redaktora naczelnego dziennika Avvenire jest bezpodstawne i ma na celu szkalowanie Stolicy Apostolskiej, a pośrednio również Ojca Świętego. Czytamy w wydanym dziś komunikacie watykańskiego sekretariatu stanu. Odnosi się on do domniemań snutych przez włoskie media na temat źródła informacji o rzekomych skandalach obyczajowych z udziałem Dina Boffo, byłego redaktora naczelnego katolickiej gazety Avvenire.
W sierpniu ubiegłego roku poinformował o nich dziennik Il Giornale, czym zmusił dziennikarza do dymisji. Kilka miesięcy później ta sama gazeta ujawniła, że źródłem informacji była osobistość kościelna, która ze względu na pełnioną funkcję zasługiwała na pełne zaufanie. Główne podejrzenia padły wówczas na redaktora naczelnego L'Osservatore Romano, Giovanniego Marię Viana i blisko z nim związanego kardynała Tarcisio Bertone. Alternatywne rekonstrukcje wydarzeń obwiniały natomiast żandarmerię watykańską. Dzisiejszy komunikat sekretariatu stanu potwierdza, że Benedykt XVI jest o całej sprawie dobrze poinformowany, wyraża ubolewanie z powodu tych niesprawiedliwych ataków i zapewnia o pełnym zaufaniu do swych współpracowników.
Dwudniowe sympozjum Kościół w służbie miłości wobec cierpiących rozpoczęło w Watykanie obchody 25-lecia Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Uczestnicy, wśród których nie brakuje przedstawicieli chorych i ich opiekunów, dzielą się refleksją nad różnymi aspektami obecności Kościoła w świecie ludzi cierpiących. W rocznicowe uroczystości wpisany jest też jutrzejszy koncert w Auli Pawła VI. Obchody zakończy 11 lutego Światowy Dzień Chorego z mszą w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI oraz popołudniową procesją lurdzką na plac Świętego Piotra. Jak podkreśla kierujący papieską radą do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski, podstawowym zadaniem tej dykasterii jest umacnianie w Kościele świadomości, że miłosierna miłość wobec cierpiących niesie w świat Ewangelię życia.
To jest zadanie naszej rady, żeby uświadomić człowiekowi, który cierpi, jak również osobom, które opiekują się cierpiącym, jak ważne jest to bycie blisko chorego człowieka. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu przypomniał nam jeszcze raz przypowieść o dobrym Samarytaninie. Tak trzeba właśnie popatrzeć na ten rodzaj pracy, którą wykonuje nasza rada, ale nie sama, z kościołami lokalnymi. Mamy w świecie 117 tysięcy szpitali katolickich, jak również domów opieki, sierocińców w Europie, ale przede wszystkim w trzecim świecie. Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est powiedział, że nawet w krajach najbardziej rozwiniętych potrzebna jest ciągle caritas, bo najbardziej opiekuńcze państwo nie potrafi dotrzeć do wszystkich.
O 90. rocznicy apostolatu ludzi morza przypomniał arcybiskup Antonio Maria Velio, przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, otworzył 3-dniowe spotkanie koordynatorów regionalnych apostolstwa ludzi morza. Obejmuje ono opieką duchową marynarzy, rybaków i ich rodziny. W swym wystąpieniu arcybiskup Velio mówił o niedocenianiu w społeczeństwie pracy ludzi morza.
Wkład marynarzy w dobrobyt społeczny jest często ignorowany, uważa szef watykańskiej dykasterii. 1,5 miliona z nich codziennie wyrusza w morze, by dostarczyć społecznościom produkty pierwszej potrzeby. Duszpasterstwo ludzi morza oferuje im opiekę na statkach i w portach. Coraz mniejsza liczba kapłanów i zakonników pracujących w tym środowisku jest trudnością, jaką należy najpilniej podjąć i rozwiązać, stwierdził arcybiskup Velio. Konieczne jest też opracowanie nowych metod, by misji realizowanej od 90 lat zapewnić kontynuację. W dobie kryzysu ekonomicznego spada też ilość środków finansowych, przez co zamknięto wiele ośrodków duszpasterskich, które do tej pory służyły marynarzom. Niezbędna jest tu współpraca z cywilnymi organizacjami morskimi i taki podział środków, by najlepiej wykorzystać zasoby, którymi dysponujemy, zauważył przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących.
Apostolstwo Ludzi Morza powstało w Szkocji w 1920 roku. Jego inicjatorem był jezuicki brat Daniel Schilds oraz jego świeccy współpracownicy z Glasgow, którzy poprosili Kościół o objęcie opieką duszpasterską tego specyficznego środowiska. Dziś apostolstwo ma na świecie 8 ośrodków regionalnych, koordynujących duszpasterstwo katolickich marynarzy i rybaków.
Na nietolerancję i wzajemne tarcia między ludnością miejscową a nowymi przybyszami w krajach o intensywnej imigracji zwrócił uwagę na forum ONZ arcybiskup Celestino Migliore. Watykański obserwator przy nowojorskiej siedzibie tej organizacji wziął udział w posiedzeniu ONZ-owskiej Rady Gospodarczej i Społecznej. Zdaniem arcybiskupa Migliore rozwiązania tego problemu trzeba szukać w odpowiednich procedurach przyjmowania imigrantów i w poszanowaniu prawa. Pomocna jest przy tym odpowiednia polityka dotycząca integracji i spójności społecznej. Ta jednak musi być długofalowa i obliczona w realizacji na więcej niż jedno pokolenie, w oparciu o aktywizację nowych obywateli i przestrzeganie ich podstawowych praw. Wśród programów integracyjnych watykański dyplomata wymienił jako szczególnie przydatne te, które służą przezwyciężaniu różnic edukacyjnych, promocji opieki zdrowotnej i ochrony środowiska. Jak zauważył, na tym polu jest także miejsce dla działalności organizacji obywatelskich i wyznaniowych.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Zbieranie owoców pod tym hasłem odbywa się w Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan, trzydniowe sympozjum ekumeniczne. Jest ono poświęcone podsumowaniu dialogów dwustronnych, jakie prowadzi Stolica Apostolska z niekatolickimi kościołami i wspólnotami. Podstawą obrad jest wydana w zeszłym roku książka kardynała Waltera Kaspera pod tytułem Zbieranie owoców – podstawowe aspekty chrześcijańskiej wiary w dialogu ekumenicznym. Przewodniczący Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu podsumowuje w niej swą działalność na tym polu, a także osiągnięcia katolickich wysiłków na rzecz jedności.
Chcemy zgromadzić wszystkie owoce tych dialogów prowadzonych przez ostatnich 40 lat. Składa się na to wiele dokumentów. Nie chcemy, aby pokrył je kurz, aby zajmowali się nimi jedynie naukowcy. Chcemy je udostępnić na szczeblu lokalnym, aby zainicjować proces recepcji tychże owoców w żywym ciele naszych kościołów. A drugim celem tego sympozjum jest wspólna refleksja nad kolejnymi krokami ekumenizmu. Problemem są jednak różne eklezjologie. Największe różnice istnieją tu między protestantami i katolikami. Stąd też różne koncepcje jedności Kościoła. Dla nas katolików celem jest pełna jedność w wierze, w sakramentach i posłudze apostolskiej Kościoła. Tym niemniej trzeba pamiętać, że inne kościoły i wspólnoty posiadają już elementy tych trzech czynników i dlatego Kościół Chrystusa już w nich działa. Oznacza to, że poza Kościołem katolickim nie ma próżni eklezjologicznej. Jednakże pełne urzeczywistnienie Kościoła Chrystusa dokonuje się w Kościele, którego zwierzchnikiem jest papież, z biskupami trwającymi z nim w jedności.
W kościele anglikańskim narasta atmosfera konfrontacji wokół udzielania święceń biskupich kobietom. Niegodzący się na to prokatolicki nurt anglikanizmu domaga się, aby wiernym w ich rodzimym kościele dano to, co zaoferował im Benedykt XVI w kościele katolickim, czyli niezależne, równoległe struktury kościelne obejmujące cały kraj. Tradycjonaliści grożą też masowym eksodusem, jeśli żądanie to nie zostanie spełnione. Odejściem ze wspólnoty anglikańskiej i utworzeniem własnego kościoła zagroził też ewangelikalny nurt anglikanizmu. Dla arcybiskupa Canterbury byłby to przede wszystkim poważny cios finansowy. Anglikanie ewangelikalni należą bowiem do najhojniejszych wiernych.
Tymczasem Komisja do Spraw Anglikańskich Tradycjonalistów, którą ustanowiono po zeszłorocznej sesji Synodu Kościoła w Anglii, odrzuciła wstępnie wszelkie kompromisy z przeciwnikami liberalnych reform. Jej stanowisko zostało przedstawione wczoraj na rozpoczętej właśnie nowej sesji synodu. Zdaniem obserwatorów przesądza to o schizmie wewnątrz wspólnoty anglikańskiej. Ostateczne decyzje zostały jednak odłożone na później.
Irlandzcy biskupi spotkali się wczoraj z 4 organizacjami ofiar nadużyć ze strony duchownych, do jakich doszło w placówkach kościelnych. Tematem spotkania było omówienie stanowisk przed przyszłotygodniową wizytą episkopatu Benedykta XVI. Przedstawiciele ofiar przygotowują w formie pisemnej oświadczenie, które zostanie przedstawione papieżowi. Znajdują się w nim aktualne obawy, jakie zdaniem ofiar nadużyć winny być brane pod uwagę przy traktowaniu i rozwiązywaniu tego trudnego problemu. Zdaniem uczestników atmosfera zebrania była bardzo konstruktywna i pomocna w wypracowaniu stanowisk. Było to już 2 spotkanie strony kościelnej z ofiarami nadużyć.
Benedykt XVI zaprosił irlandzkich hierarchów na 2-dniowe konsultacje, które zaplanowano na 15 i 16 lutego. Jego owocem ma być list pasterski skierowany do wiernych w Irlandii oraz dalsze konsultacje wewnątrzkościelne dla przezwyciężenia powstałego kryzysu i wypracowania adekwatnej polityki w tym zakresie.
Rosja wygrała konkurs na kupno działki w centrum Paryża, gdzie powstanie ośrodek duchowości i kultury rosyjskiej. Głównym elementem ośrodka będzie sobór katedralny rosyjskiego prawosławia.
Nowe stronice historii w relacjach rosyjsko-francuskich zawsze rozpoczynały się od symbolicznej budowy. Most Aleksandra III w Paryżu, zbudowany z woli cara Mikołaja II, był znakiem francusko-rosyjskiego przymierza z roku 1896. Obecnie ziemia pod budowę świątyni rosyjskiej została kupiona tuż przed rozpoczynającym się 2 marca rokiem Rosji we Francji. Wskazuje to na kulturowe i duchowe podstawy wzajemnych relacji francusko-rosyjskich, powiedział dziennikarzom agencji Interfax zastępca przewodniczącego Wydziału Kościelnych Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, ikumen Filip Ryabych. Według jego słów Rosjanie od dawna marzyli o świątyni z prawdziwego zdarzenia w Paryżu, szczególnie od momentu, kiedy cerkiew Aleksandra Newskiego wyszła spod jurysdykcji rosyjskiego prawosławia. U rosyjskich wyznawców prawosławia, mieszkańców Paryża, pojawiła się nadzieja na szybką budowę świątyni odpowiadającej ich potrzebom, dodał ikumen Filip Ryabych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Doroczne rekolekcje dla duszpasterzy ludzi pracy trwają na Jasnej Górze. W spotkaniu bierze udział około 50 kapłanów, którzy pełnią posługę w środowiskach robotniczych i pracowniczych. W roku beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, który zainicjował duszpasterstwo zakładowe, zjazd jest okazją do wdzięczności Bogu za tego męczennika komunistycznego reżimu.
Zdaniem biskupa Kazimierza Ryczana, krajowego duszpasterza ludzi pracy, wobec skomplikowanej rzeczywistości społecznej w Polsce trzeba dziś szczególnej obecności kapłana.
Tak jak byli księża w czasie strajku Solidarności, cóż mogli im pomóc, ale byli z nimi. I to jest ważne, jest ze słowem, jest z nadzieją, wie o tym, że trwa z nimi, nie opuszcza ich jak pasterz.
Duszpasterze ludzi pracy podkreślają, że pielgrzymują na Jasną Górę wzorem księdza Jerzego, który uczy bezgranicznego zawierzenia.
Dzisiaj ta trudna sytuacja, szczególnie dla ludzi pracujących, w tym wszystkim odnaleźć się i zawierzyć mimo wszystko, mimo często bez nadziei, to jest ważne, a ksiądz Jerzy nas tego wszystkich uczy.
Konferencję dla duszpasterzy ludzi pracy głosi ksiądz prałat Tomasz Rusiecki, sekretarz Europejskiej Unii Apostolstwa Kapłanów. W trakcie 4-dniowego spotkania podejmowane są także aktualne problemy duszpasterskie środowisk pracowniczych. Księża spotkali się m.in. z Tadeuszem Zającem, głównym inspektorem pracy w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.